Słowa do słowa.
6. niedziela wielkanocna, rok B. Z Dziejów Apostolskich. Czy ktoś mógłby odmówić wody, aby nie przyjęli chrztu ci, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? Z psalmu 98. Pan dał poznać swoje wyzwolenie. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. My z Boga jesteśmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was sobie wybrałem. Siostry i bracia, początek maja. Rozglądamy się wokół i widzimy, jak wiosna wybuchła ferią barw, kwiatów. Wszystko się zieleni, wszystko rozkwita. Patrzymy, zachęceni przez papieża Franciszka, na Maryję, na tę, która nam przynosi Chrystusa, która wciąż woła razem z nami o odnowienie naszego życia przez łaskę Ducha Świętego. Dopiero co dziękowaliśmy Bogu za tę, która jest dla nas królową, którą czcimy jako królową Polski, wiedząc jednocześnie, że ona nie usiedzi na żadnym tronie, tylko będzie ciągle wychodzić i szukać nas, by być bardzo blisko. Wiemy też, że takiej miłości ona doświadczyła od Boga, Ojca Wszechmogącego, i że jej zdolność do tego, by kochać, pochodzi wprost z Jego serca. Dlatego właśnie dziś po raz kolejny chcemy zatrzymać się przy słowie, które jest słowem miłości naszego Boga. Słowem, które zapewnia nas i daje to doświadczenie, daje to przekonanie, że Bóg jest bliski człowiekowi, że Bogu zależy. A dowody tego mamy w pierwszym czytaniu, w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy nawet Piotr dziwi się, ale jednocześnie jest otwarty na to, co robi Duch Boży w sercach ludzi, którzy słuchają Ewangelii. Cały dziesiąty rozdział Dziejów opowiada o człowieku imieniem Korneliusz, centurionie z kohorty zwanej Italską, człowieku niezwykle pobożnym. W drugim zdaniu tego rozdziału przeczytamy, że żył on w bojaźni Bożej, podobnie jak cała jego rodzina, że wspierał lud wieloma ofiarami i nieustannie modlił się do Boga. I nie wolno zapomnieć o tym, że ten człowiek jest poganinem, jest przedstawicielem narodu okupującego Ziemię Świętą. Tym niemniej wszyscy Żydzi wydają o nim dobre świadectwo. Zdaje się być bardzo ludzki. I ten właśnie Korneliusz ma wizję Bożego Anioła, który każe mu przyprowadzić z Jafy niejakiego Szymona o przydomku Piotr. Centurion jest posłuszny temu widzeniu i od razu wysyła dwóch spośród domowników i jednego pobożnego żołnierza, spośród tych, którzy bliżej z nim byli związani, jak napisze święty Łukasz w 7 wersecie 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. W tym samym czasie Piotr doświadcza wizji podczas swojej modlitwy osobistej i koniec końców przychodzi do domu setnika Korneliusza. Co prawda w liturgii nie usłyszymy treści całego tego 10 rozdziału, ale gorąco zachęcam, jak zawsze, by znaleźć chwilę czasu i usiąść przed tym słowem. Przyjrzeć się dokładnie temu, co chce nam powiedzieć Duch Święty. Bo jak zaznaczy wyraźnie autor Dziejów, Duch Święty przerwie świętemu Piotrowi głoszenie Ewangelii. Ten konkretny kerygmat skierowany do Korneliusza i jego bliskich i sam zstąpi na słuchających tej mowy, że wywoła to zdziwienie wiernych, którzy przyszli z Piotrem, a wywodzili się z obrzezanych. bo nagle słychać wszędzie uwielbienie Boga w rozmaitych językach i reakcją Piotra na to wszystko jest słowo: czy ktoś mógłby odmówić wody, aby nie przyjęli chrztu ci, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? Oczywiście Piotr też nie rozumie tego, co się dzieje, ale ma serce otwarte, wie, że Bóg potrafi zaskakiwać. On sam został jakiś czas wcześniej zaskoczony miłosierdziem, mimo że dał Jezusowi powód, by ten go odsunął, zmienił zdanie, odepchnął od siebie. Piotr nie spotkał się z takim zachowaniem ze strony rabbiego z Nazaretu, ze strony Mesjasza, Syna Bożego. Więc dlaczego teraz on miałby odtrącić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego? Nie, Piotr szuka tego, co łączy, a nie skupia się na tym, co oddziela. Wie, że tam, gdzie ingeruje Bóg, gdzie ujawnia się moc Boża, gdzie dokonują się rzeczy wykraczające poza Piotrowe pojmowanie, rozumienie czy spodziewanie się, tam warto tym bardziej dać wolną rękę do działania Duchowi Świętemu. Dlatego od razu decyduje się ochrzcić wszystkich tych ludzi. I właśnie do tego doświadczenia odwoła się w czasie pierwszego soboru w Jerozolimie, gdy wspólnota chrześcijańska w Antiochii będzie się zastanawiać, czy możliwe jest, czy właściwe jest ogłaszanie Ewangelii poganom. Kiedy przyjdą bracia związani ze wspólnotą w Jerozolimie i zobaczą, co robi Barnaba, co robi Paweł, i będą mieli poważne wątpliwości. Przeczytamy wtedy w Dziejach, o czym zresztą usłyszeliśmy już w minionych dniach, że doszło do niemałych sporów, nawet bardzo gorących dyskusji. Także reakcją tamtej wspólnoty było wysłanie Barnaby, Pawła i kilku spośród tamtych braci do Jerozolimy po to, by zapytać apostołów, by rozstrzygnęli tę sprawę ci, którzy byli z Chrystusem od początku. I po długich obradach i pewnie burzliwych dyskusjach, przedstawianiu rozmaitych myśli i argumentów, odezwał się Piotr, który przypomniał wydarzenie z domu Korneliusza. Może właśnie dlatego Bóg daje nam w Kościele dziś takie słowo, byśmy sobie przypomnieli, w jaki sposób Bóg chce działać w świecie, byśmy nie obezwładniali Słowa Bożego, byśmy nie ustawali w głoszeniu Ewangelii, byśmy nie dali się zamknąć w formie, również w formie przekazu, ale zachowali otwartość umysłu i serca i przede wszystkim byli wciąż uważni i wrażliwi na działanie Ducha Świętego, który będzie robił to, co chce i który nieustannie będzie nam podpowiadał, jak zauważyć i wypełnić dzieła Boże. Dlatego odpowiedzią i komentarzem do tego pierwszego czytania jest dziś pierwsza część 98 psalmu. Zachęta do uwielbienia Pana nową pieśnią, bo cudów zadziwiających dokonał, bo Jego prawica i Jego święte ramię dają ocalenie, bo Pan dał poznać swoje wyzwolenie. Bóg, który jest nieograniczony, Bóg, który jest zwycięzcą, Bóg, którego słowo, którego łaska, którego obecność, którego miłość wyzwala. Przede wszystkim wyzwala z kajdan grzechu. Nie pozwala na skostnienie, nie daje zgody na przyzwyczajenie, które staje się czasami drugą naturą. Ten Bóg pamięta o swoim miłosierdziu. On nie zapomni o swojej życzliwości. Dobrze byłoby dziś, siostry i bracia, zatrzymać się i zastanowić, przypomnieć sobie, w jaki sposób Bóg interweniował w naszym życiu, od czego nas wyzwalał, gdzieśmy doświadczyli uwolnienia nad nami Jego łaski, Jego błogosławieństwa, które sprawiły, że zupełnie inaczej spojrzeliśmy na świat, na życie, na innych, na siebie. Gdzie objawiła się łaska? W czym objawiło się błogosławieństwo? A wiemy dobrze, że to błogosławieństwo prowokuje nas i uzdalnia do tego, byśmy naśladowali Chrystusa, byśmy miłowali się wzajemnie, jak napisze święty Jan w 4 rozdziale swojego pierwszego listu. A ta miłość, do której jesteśmy wezwani i do której jesteśmy uzdolnieni, wyraża się w tym, że to nie my pierwsi zaczęliśmy miłować Boga, lecz że On umiłował nas i posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. Inicjatywa zbawienia jest po stronie Boga. W niczym sobie nie zasłużyliśmy na taką miłość, na takie zainteresowanie, na wybawienie, na odkupienie. I nigdy na to nie zasłużymy. I absolutnie nie chodzi o to, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, więc troszcz się o mnie i zrób wszystko, bo ja nie muszę kiwnąć palcem. Przeciwnie. Wiemy dobrze, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Dlatego skoro On nas kocha, skoro On nas zaprasza do tego, byśmy przyjęli zbawienie, to tym mocniej, tym bardziej, tym gwałtowniej możemy odpowiadać naszą codziennością. Możemy sprawić, że Jego imię będzie uwielbione w naszym życiu, że się spełni ta pierwsza z próśb modlitwy pańskiej. Nauczymy się traktować Boga jak Boga. Będziemy otwarci, będziemy mieli w sobie pragnienie, by On się w naszej codzienności dał nieustannie poznawać jako Bóg. Bo przecież z Niego jesteśmy. O ile Bóg stworzył świat z niczego, to nas stworzył z miłości, czyli z siebie samego. I o tym nas przekonuje również Jezus w Ewangelii, w tych kolejnych wersetach 15 rozdziału w redakcji świętego Jana. Niektórzy powiedzą, no ile można o tej miłości? Ale przecież dobrze wiemy, że codziennie doświadczamy kruchości życia. Pojawiają się choroby, są niespodziewane sytuacje. Mierzymy się ze śmiercią, a szczególnie bolesna jest śmierć bliskich. Nawet jeśli wydaje się być spodziewana, to i tak przychodzi ciągle nie w porę. My naprawdę potrzebujemy tego zapewnienia, że On jest, że jest blisko. I że Jemu na nas zależy, że nie jesteśmy jakimś pyłkiem we wszechświecie. Nic nieznaczącym. Dlatego niektórzy doświadczają jeszcze większej natarczywości w tym szukaniu Bożej obecności. Jakichś znaków troski czy zainteresowania. Dlatego to, co mówi Jezus, jest tak ważne dla każdego z nas. A po pierwsze słyszymy dziś, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja umiłowałem was. Tak jak jestem kochany przez Ojca, taką samą miłością chcę i kocham każdego z was. Daję wam tę samą miłość. A wiemy, że Ojciec Niebieski nie kocha połowicznie, nie udaje miłości. I chwilę później Jezus mówi, wytrwajcie, trwajcie w tej miłości. To greckie słowo oznacza potrzebę wspólnego mieszkania, otwarcie drzwi na oścież, nawet przynaglanie do skorzystania z gościny, żeby nawiązać głęboką relację, aż po miłość, po przyjaźń. Co więcej, Chrystus, żeby podkreślić wagę tego wytrwania, wiąże je z doświadczeniem pełni radości i szczęścia. A chyba nikomu, kto spotkał się z odwzajemnieniem miłości, nie trzeba opisywać tego stanu. Oczywiście Jezus na tym nie poprzestanie. On pójdzie dalej. On będzie wzywał do miłości aż po zgodę na oddanie życia. Pewnie nikt z obecnych wtedy przy stole paschalnym nie spodziewał się, że za kilkanaście godzin to, co powiedział Jezus, zostanie przez Niego wypełnione i jednocześnie to słowo stanie się sprawdzianem wierności. To, że po ludzku apostołowie, z wyjątkiem Jana, nie sprostali temu określeniu, nie jest tajemnicą. Może dlatego 3 wieki później święty Augustyn będzie pisał w wyznaniach: Ty możesz nazwać mnie przyjacielem, ja wiem, że jestem twoim sługą. Kto jak kto, ale pochodzący z Tagasty biskup Hipony doskonale wiedział, że wierność, że miłość, że przyjaźń, że wszystko jest łaską. I że ten nakaz wzajemnej miłości wydaje się być, a właściwie jest, niemożliwy do wypełnienia, jeśli traktujemy go jako wyzwanie albo zadanie do wykonania. Tak się po prostu nie da. Klucz to zrozumienie, że to On nas wybrał. a przez wybranie również wyposażył i uzdolnił, by każdy z nas miał szeroko otwarte serce, żeby przynosić owoce miłości, żeby je zauważać wokół siebie. Trochę tak jak dziecko, które biega po ogrodzie, znajduje fascynujące przedmioty, przybiega do rodziców, żeby się pochwalić swoim znaleziskiem. I jednocześnie ma nadzieję wyprosić możliwość zachowania owych skarbów, bo chce nimi jak najdłużej nacieszyć oczy i serce. Wiemy też, że to jest na chwilę, bo dziecko znajduje coraz to nowe obiekty swojego zainteresowania. Mnie dziś Bóg zadaje pytanie o miłość, o to, jakie miejsce On zajmuje w moim życiu. Kim On dla mnie jest? Wskazuje na krzyż, mówiąc o tym, kim ja dla Niego jestem. I nawet jeśli nie potrafię sprostać tej miłości, która daje się ukrzyżować i która powstaje z martwych dla mojego usprawiedliwienia, to wiem, że Bóg nie przestanie mnie kochać. Podobnie jak nie przestanie kochać was, siostry i bracia. Więc umocnienia tą miłością, odkrywania jej każdego dnia i owocowania na wieczność życzę wam i błogosławię. Amen.